Słuchacie radia RMF 24, to sobotnie popołudnie. A już teraz porozmawiamy o jedzeniu i to o jedzeniu zdrowym. Dzisiaj obchodzimy Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Łączymy się z Katarzyną Bosacką, dziennikarką kulinarną, autorką programu Bosacka daje radę. Dzień dobry pani Kasiu.
Dzień dobry, bardzo serdecznie pozdrawiam z Gołdy, Holandii.
Pani Kasiu, my także porozmawiamy. Myślę, że także sobie podyskutujemy o tych holenderskich specjałach żywieniowych. Ale wcześniej, pani Kasiu, czy Polacy także dają radę i jedzą zdrowo?
No, powiedziałabym tak, ponieważ mamy dzisiaj okazję do świętowania, to nie chciałabym narzekać, ale niestety muszę. Bo nam się wydaje, że tak naprawdę to, co najczęściej zabija nas Polaków, to są nowotwory, bo wszyscy o nich słyszymy. A tymczasem są to niestety choroby dietozależne. Jest ich około 80 i co roku znika miasto wielkości mniej więcej Olsztyna, tylko dlatego, że nie ruszamy się, prowadzimy zły styl życia i przede wszystkim źle jemy. A to jedzenie jest absolutnie podstawą. Wiemy coraz więcej i o mikrobiocie, która zasiedla nasze jelita, i o tym, że ona ma przełożenie na nasz mózg, i o tym, że powinniśmy jeść coraz więcej warzyw, a nie zawsze po nie sięgamy. Nie zawsze jemy zupy, które są naszym dobrem narodowym. No ale mogę też powiedzieć dobre rzeczy, bo no skoro właśnie mamy świętować, to też trzeba powiedzieć dobrze. Mianowicie czytamy etykiety. Chyba nie ma takiego drugiego narodu w Europie, który zwraca na to uwagę, a przynajmniej tak deklarujemy, 60% Polaków deklaruje, że czyta etykiety. Gotujemy nadal w domach, co jest bardzo dobrym pomysłem, bo wtedy mamy kontrolę nad tym, co jemy, czy nie solimy za dużo, czy nie jemy za dużo cukru. No i myślę, że to chyba wszystko. No, bardzo lubimy spędzać święta w domu.
Nie za wiele tych pozytywnych rzeczy jest, pani Kasiu. No bo właśnie to, o czym pani wspomniała, no bo my w tej teorii, można powiedzieć brzydko i kolokwialnie, jesteśmy obkuci. No mamy cały czas te aplikacje, które są dostępne w mediach społecznościowych. Pojawia się coraz więcej profili, które delikatnie sugerują nam, co powinniśmy jeść, a czego nie. Ale pytanie, i także bazując na pani wieloletnim doświadczeniu, właśnie jak to wygląda w praktyce? Czy te nawyki żywieniowe Polaków, one z biegiem lat zmieniają się na lepsze, czy może i jednak niestety na gorsze? Czy ta świadomość się zwiększa?
Zwiększa się, mam wrażenie, świadomość, ale też mamy tutaj, tak jak w każdej innej dziedzinie, chociażby polityce, totalny chaos informacyjny. I naprawdę mamy totalną dezinformację. Jedni polecają tylko mięso, inni mówią, że oleje szkodzą. Ta ostatnia, chociażby głośna sprawa, która odbiła się w mediach. I właściwie nie wiemy, co jemy, nie wiemy, jak jeść. I dlatego ta edukacja, którą od 20 lat prowadzę, jest niesłychanie ważna. Bo proszę zwrócić uwagę, że bardzo często nasze dzieci w szkołach uczą się dokładnie, jak odżywia się pantofelek albo euglena zielona, a mają mniejsze pojęcie o tym, jak powinien odżywiać się człowiek, bo jest to pojęcie często teoretyczne, a my w praktyce musimy iść do dyskontu. 80% Polaków w dyskontach kupuje i po prostu musimy tam dokonać lepszego lub gorszego wyboru. I to jest ważne, żebyśmy te zakupy też robili w sposób odpowiedni.
Zatem pani Kasiu, gdzie szukać tej wiedzy, ugruntowanej wiedzy? W jaki sposób się edukować, żeby to rzeczywiście był ten jeden front właściwego jedzenia? Tak to można uściślić.
Gdybym była osobą zadufaną w sobie, to powiedziałabym, że w moich programach i na moich profilach w mediach społecznościowych. Ale oczywiście jest mnóstwo innych naukowców. Polecam profile dietetyków klinicznych. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce wystarczy skończyć cokolwiek, nawet www.poradydietetyczne.pl. Przepraszam, jeśli kogoś obraziłam i rzeczywiście istnieje taka strona, ale naprawdę można skończyć kursik i mienić się dietetykiem. A dietetyk kliniczny to jest człowiek, który skończył studia medyczne. On jest wykształcony medycznie ku temu, żeby pomagać innym w bardzo różnych chorobach i ustawiać różne diety, więc dietetycy kliniczni.
Dietetycy kliniczni.
Naukowcy, którzy się tym zajmują, specjaliści od mikrobioty, jeśli chodzi o lekarzy, kardiolodzy. Całe nasze kardio, cały układ krążenia zależy od tego, co jemy w ogromnym stopniu. Do tego oczywiście gastrolodzy, jeśli trafimy na stronę gastrologa, lekarza medycyny i są tam porady, zapewne będą one też dobre, bo gastrolodzy znają się. Diabetolodzy to też są świetni świetne osoby do tego, żeby dawać porady takie naukowe, rzetelne. Natomiast mniej bym podchodziła tak z, no można słuchać oczywiście, ale nie stosowałabym się aż tak bardzo do porad wszelkiej maści celebrytów, znachorów, jakichś ludzi, którzy nie wystarczy być takim zwykłym lekarzem, tak? Żeby dawać poradę i nagle otworzyć sobie okienko w internecie i mówić, że tylko mięso jest dobre, albo że tylko ślimaki są dobre, albo że tylko mleko jest dobre, prawda? Trzeba mieć na to jeszcze jakieś papiery. Ja przyznam szczerze, ja korzystam właśnie z uwag i z wiedzy dietetyków klinicznych, lekarzy, kardiologów, gastrologów, diabetologów oraz innych naukowców, specjalistów w danej dziedzinie. I od 20 lat jakoś udaje mi się przekazywać rzetelne informacje.
I to jest z pewnością ta właściwa droga. Pani Kasiu, wróćmy do nawyków żywieniowych Polaków. Proszę mi powiedzieć, jakie są te właśnie najgorsze nasze nawyki żywieniowe pod kątem diety?
Świętej pamięci pani profesor Zdrówko, czyli pani profesor Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, która była moją mentorką i też taką no, profesorką, która sprawdzała wszystko to, co pojawiało się w programach Wiem, co jem. Wszystkie informacje. Zawsze mówiła, wystarczy zrobić dwie rzeczy w domu. Pierwsza to zdjąć solniczkę ze stołu, przestać solić pomidory, ogórki, dosalać, przesalać, solić masło, jak jemy chleb z masłem i tak dalej, dlatego że Polacy właśnie w nadmiarze spożywają sól i ta sól powoduje nadciśnienie. 60% Polaków ma nieprawidłowe ciśnienie, w tym większość to są nadciśnieniowcy, a nadciśnienie prowadzi do różnych innych chorób kardiologicznych, chociażby udaru czy wylewu, więc trzeba na to bardzo uważać. I druga rzecz to cukier. Kiedyś cukier był po prostu u babci, jak się przychodziło, to trzeba było zakradać się do kredensu, stawiać trzy stołki, wysoko wspinać się i otwierać szafkę. Sama tak wykradała babci cukier z kredensu. I wtedy można było ten cukier dosięgnąć małą rączką i zjeść, bo cukier był na specjalne okazje, a nie tak codziennie. A my jemy bardzo dużo słodkiego, zwłaszcza dzieci. Dzieci zaczynają śniadanie na słodko od słodkich płatków, potem dostają mleczną kanapkę do szkoły, która jest pełna cukru, albo jakiś słodki jogurt. Potem w szkołach są obiady. Te obiady muszą być ekonomiczne, są zalecenia i normy, ale bardzo często są to obiady, tak zwane leguminy, jak to się mówiło kiedyś, czyli miękkie naleśniki z serem, albo jakieś kluseczki z truskawkami, ze śmietaną, no i z cukrem. No i tak na tym cukrze właściwie do końca dnia dzieci bardzo dużo tego cukru spożywają. No i niestety mamy dzieciaki są nasze, polskie, jednymi z najgrubszych w Europie.
Niestety tak. No to powiedzieliśmy, czego powinniśmy unikać, a czego nam w tej diecie najbardziej brakuje? I pytanie, pani Kasiu, z których produktów moglibyśmy korzystać, patrząc na przykład na położenie Polski, na nasz klimat, a być może do niektórych produktów, no niestety, ale wciąż nie jesteśmy przekonani.
Przede wszystkim warzywa. My mamy fantastyczne warzywa korzeniowe i w ogóle warzywa to jest według Światowej Organizacji Zdrowia jedyny asortyment tych produktów, które możemy zjeść w ciągu dnia i może nie da się ich przedawkować. Im więcej tak naprawdę, tym lepiej, wyłączając oczywiście te strączkowe typu fasola czy groch. Ale tak to warzyw, jakby to powiedzieć tak kolokwialnie, dooporujemy jak najwięcej. Nawet kilogram dziennie to już w ogóle by było fantastycznie. Światowa Organizacja Zdrowia mówi pół kilograma dziennie, pięć razy, pięć porcji po 100 gramów, prawda? Ale tak naprawdę jak chcemy zachować zdrowie, to jedzmy jak najwięcej. To może być też zupa, może być sok pomidorowy, pomidor, który jest dodany do kanapki, jakaś sałatka, surówka na zimno, buraczki na ciepło. My mamy w polskiej tradycji obfitość warzyw i możemy sobie na przykład... Powiem szczerze, tutaj w Holandii warzyw nie jest tak dużo. Ich ulubionymi potrawami to są smażony ser w panierce, takie kulki mięsne w panierce. Właściwie wszystko jest w panierce i tych warzyw jest naprawdę bardzo mało. A u nas są. U nas są i w zupach, i w kapusta zasmażana. Jeśli ją zasmażymy nie tak mocno, to też jest przecież porcja warzyw. Więc warzywa absolutnie. Druga rzecz, to jest bardzo niedoceniana, bardzo, to są fermentowane napoje mleczne. My do nich w tej chwili wracamy, czyli kefir, jogurt, maślanka. No i to, co jest sezonowego, a kiedy rozejrzymy się, pójdziemy na targi, zobaczymy, co jest sezonowego, no to są co? Grzyby, jest dynia, są warzywa korzeniowe. Wcale to nie musi być bardzo dużo mięsa. ale na przykład jajka, z pewnością jajka to jest jeden z najzdrowszych produktów w ogóle na świecie, jaki można sobie wyobrazić. Dietetycy mówią, że jajka są gęste żywieniowo, w jajkach jest wszystko, czego powinniśmy sobie dostarczyć w ciągu dnia, poza dwoma rzeczami. A mianowicie nie ma wystarczająco błonnika i wystarczająco witaminy C, a wszystkie pozostałe składniki i dobre białko, i dobre tłuszcze, które nie podwyższają poziomu złego cholesterolu, i witaminy, i aminokwasy egzogenne, i składniki mineralne w jajkach mamy. I jest taki pan profesor, którego kocham i uwielbiam, pan profesor Jerzy Trzyszko, który sam o sobie mówi, ja jestem profesor jajcarz, ponieważ całe życie poświęcił jajkom i on właśnie to powtarza, że Polacy byliby zdrowsi, szczęśliwsi, gdyby każdy z nas jadł od 2 do 4, uwaga, jajek dziennie.
Proszę bardzo.
Dziennie. Tak, a pan profesor jest naprawdę wybitnym naukowcem i przez wiele lat był rektorem Wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego.
Profesor jajcarz. No właśnie, pani Kasiu, a propos tych sezonowych produktów, no zbliża się niechybnie do nas zima. Gdybyśmy mogli jeszcze zdradzić słuchaczom radia RMF24, na czym powinniśmy bazować właśnie, jeżeli chodzi o ten, no jednak, ale nieprzyjemny czas w roku?
Wie pan, no i znowu mamy tutaj sytuację, kiedy siedzimy sobie w komórce, mnóstwo osób to robi, otwieramy daną stronę i jakiś pan do nas mówi, żebyśmy jedli tylko na surowo. A na dworze zimno, temperatura minusowa i jak tu jeść na surowo? No oczywiście w naszej polskiej kulturze i w polskich realiach klimatycznych, chociaż te zimy rzeczywiście mamy z roku na rok łagodniejsze, ale mimo wszystko potrafi być zimno. Zupa. Zupa to jest naprawdę podstawa, powinna być podstawą naszego jedzenia. Właśnie zupa pełna warzyw, zupa pełna przypraw, zupa rozgrzewająca, zupa, która może być też z wkładką tak zwaną, czyli czy może być to zarówno jajko, czy chociażby kawałek mięsa, czy rybna, wtedy kawałki ryby. I to wystarczy naprawdę, żeby przeżyć. I ta tradycja zup, my jesteśmy mistrzami świata w połykaniu zup, Polacy, powinniśmy to kultywować. Bo tak jak Włosi kochają pastę i ten makaron jest wszędzie i zawsze primi piatti to jest pasta, to my na primi piatti mamy zupę. I to powinno być naprawdę przez nas dopieszczane, żeby ta zupa była, zwłaszcza jesienią i zimą. Ale proszę zobaczyć, co się dzieje latem. My mamy zimne zupy. Polak jest w stanie zrobić zupę ze wszystkiego, proszę pana, na gwoździu. Ze sfermentowanej mąki, to ma pan żurek wtedy, prawda? Naprawdę jesteśmy z pokrzywy, czyli z liści, które rosną i nikomu nie są potrzebne. Naprawdę jesteśmy w stanie zupę zrobić ze wszystkiego i tego powinniśmy się absolutnie trzymać i też pamiętać o tym, żeby jadać śniadania. Niech ono będzie małe. Niech ono będzie może jakoś nie super wykwintne, ale żeby coś zjeść przed wyjściem w domu, zwłaszcza kiedy na dworze chłód i plucha, jakiś gorący, rozgrzewający napój. No a kolację można sobie spokojnie podarować, ale też wieczorem ja na przykład pamiętam te rytuały z dzieciństwa mojego, kiedy na przykład wjeżdżały wieczorem zamiast chipsów orzechy.
Proszę bardzo.
U mnie tata orzechy włoskie łuskał. Tych orzechów nie dało się nałuskać 5 kilo, prawda? Tylko każdy, ja i mój brat jedliśmy po garstce takich orzechów, ale jakie one były pyszne, bo były oczywiście świeże i w łupinkach, czyli chronione, właśnie ten smak był chroniony, no i rozłupane rękoma, własnoręcznie przez mojego tatę. Więc jest dużo możliwości. Teraz właściwie możemy mieć wszystko na talerzu. Możemy mieć na talerzu cały świat, tylko po co?
Otóż
niech to będzie proste, niech to będzie nasze. Kiszonki, fantastyczny pomysł. Zakwasy.
Ach,
zakwas, jaki
tych
zakwas
wariantów,
buraczany.
Pani Kasiu, wariantów jest całe mnóstwo, ale pozwoli pani, że jeszcze sobie wrócę do tego, gdzie pani się aktualnie znajduje, bo przepraszam, ale podsłuchałem przed wejściem na antenę, że tam było jakieś zamówienie także kulinarne chyba składane, czy nie? Czy mnie uszy mylą?
No siedzimy teraz w Gołdzie, mamy zamiar iść do Muzeum oczywiście sera. To też bardzo ciekawie się zbiegło, ponieważ Gołda to jest ulubiony ser Polaków. Zawsze w każdym badaniu wynika, że lubimy ten właśnie ser typu holenderskiego, czyli bez dziur, bardziej wytrawny, mniej słodki, w przeciwieństwie do serów typu holenderskiego, które mają dziury i są słodkawe. Więc wybieram się z dziećmi do muzeum. A co będziemy jeść? No na pewno ser, to niewątpliwie. Zresztą ser jest bardzo zdrowy, natomiast no tylko trzeba troszkę poprawkę wziąć na to, że ma dosyć dużo tłuszczu nasyconego, więc kawałeczek, ewentualnie dwa, niekoniecznie osiem.
No to życzymy oczywiście smacznego, no i wspaniałego wypoczynku w Holandii. Katarzyna Bosacka, dziennikarka kulinarna, autorka programu Bosacka daje radę, była razem z nami w Radiu RMF24. Dziękujemy i pozdrawiamy.
Wszystkiego najsmaczniejszego. Dziękuję.